Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Zapraszamy na weekend z Fundacją Zakłady Kurnickie.
Witamy was, moi kochani!
W dniu 31 maja 2015 roku na ulicach Kurnika pojawił się powóz, a w nim trzy ubrane na czarno osoby. Mężczyzna w płaszczu i cylindrze oraz dwie towarzyszące mu damy w strojach z końca XIX wieku. Powóz jechał w stronę Kurnickiego Zamku. Na trawie przed Klaudynówką, sąsiadującą z zamkiem, tańczyli młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Teatralnego Legion. Stowarzyszenie stworzyła i prowadzi Anna Witek-Łazuka.
Towarzyszymy tym wystawom od początku i dzisiaj nasza młodzież tańczy walce na przyjazd hrabiego, polonezy. No i zaprasza w arboretum i pod zamkiem turystów do zwiedzenia wystawy.
W Klaudynówce zorganizowano wystawę Weekend z Fundacją Zakłady Kurnickie w 90. rocznicę istnienia. Przybliża tę wystawę Katarzyna Woźniak, zastępca dyrektora Biblioteki Kurnickiej.
To jest wystawa poświęcona 90. rocznicy utworzenia Fundacji Zakłady Kurnickiej i zobaczymy tutaj właśnie materiały z historią tejże fundacji związane. Fundacja to właściwie bezpośredni spadkobierca naszych właścicieli Działyńskich i Zamojskich. To ta instytucja, dzięki której majątek przetrwał tak wspaniale do dnia dzisiejszego.
To jest krótka historia fundacji.
Tak.
I zaczyna się wszystko w roku.
Właściwie w roku 1924, kiedy Władysław Zamojski umiera, sporządza testament, w którym wszystkie swoje majątności zapisuje właśnie narodowi polskiemu poprzez mającą powstać fundację o nazwie Zakłady Kurnickie. Ta fundacja ustawą rządową powstaje w roku 1925. Właściwie w takim kształcie dotrwała roku 1952, kiedy to w ówczesnych realiach politycznych wszystkie fundacje w Polsce zlikwidowano. No i Kurnik, majątności kurnickie przeszły wtedy pod władanie Polskiej Akademii Nauk. Ale fundacja, właściwie te marzenia o odtworzeniu, przywróceniu do życia fundacji nie umarły i w roku 2001 udało się właśnie fundację odrodzić, odbudować już w nieco umniejszonym kształcie. Biblioteka, arboretum nie są własnością Fundacji Zakłady Kurnickie, ale cały czas jesteśmy dofinansowywani przez Fundację Kurnicką i dzięki ich wsparciu możemy wspaniale dzisiaj funkcjonować.
I kuratorka wystawy.
Pani Olu, a Pani Aleksandra Losik-Sidorska, kurator tejże wystawy.
Dzień dobry. Naszym celem było pokazanie tych wszystkich ciekawostek, o których być może ludzie nie wiedzą, a mianowicie pokazać cele fundacji, te, które przyświecały Marii Władysławowi i Jadwidze, kiedy ją fundowali i jak one potem były realizowane.
Czyli tutaj jest ta pierwsza gablotka.
Gablota, w której skupiamy się na osobach fundatorów, a więc mamy takie ciekawostki, jak na przykład paszport Jadwigi Zamojskiej. Mamy też telegramy z kondolencjami, które były wysyłane przez najważniejsze osoby w państwie w związku z śmiercią hrabiego Władysława Zamojskiego. Mamy takie ciekawostki jak notatki sporządzane na wypadek przyszłej beatyfikacji Jadwigi i to są notatki, które powstawały zaraz po jej śmierci, co pokazuje też, że ten jej kult jest dosyć stary.
Kazimierz Krawiarz, twórca Izby Muzealnej w Bninie.
Jak pan ocenia tę wystawę?
No jeszcze jej dokładnie nie obejrzałem, ale wszystko, co jest związane z fundacją, bardzo mnie interesuje. Nawet w Izbie Pamiątek mam specjalną gablotę poświęconą fundacji i mam takie materiały, których tutaj na wystawie na pewno nie ma.
Czyli w Bibliotece Kurnickiej nie ma.
W Bibliotece Kurnickiej, tak jest.
Na przykład co?
Na przykład pierwszy protokolarz zarządu fundacji Zakłady Kurnickie, a w tym protokole bardzo wiele interesujących rzeczy doczytałem, między innymi dotyczących wybitnej postaci, jaką był Wincenty Szymborski, ojciec naszej noblistki, prawej ręki Władysława hrabiego Zamoyskiego i człowieka, który uratował Zakopane przed sekwestracją przez Austriaków w czasie I wojny światowej, o czym Polacy bardzo mało wiedzą.
Czy te pamiątki kornickie są często prezentowane?
Raczej doraźnie, kiedy urządzamy wystawy. Tak? Biblioteka Kornicka na co dzień nie prezentuje swoich zbiorów. No byłoby to zagrożeniem też dla materiałów rękopiśmiennych czy druków. Światło szkodzi. Tak? Także możemy co najwyżej wystawy organizować na 6 tygodni. Inaczej konserwatorki nas pouczają, że za długo. Ale kiedy tylko wydarza się okazja, pokazujemy te materiały. No przez ostatnie lata fundacji i twórcom fundacji poświęcamy sporo wystaw, ponieważ mieliśmy kolejną rocznicę. Tak? W roku 1923 umarła Jadwiga Zamoyska, w 1924 umarł Władysław Zamoyski, a w roku 1925, jak już mówiłam, utworzono aktem prawnym Fundację Zakłady Kórnickie. I te 90. rocznice po kolei.
Idziemy
powitać hrabiego Zamoyskiego.
Można powiedzieć, że z martwych powstał.
Ale oczywiście zawsze czuwa nad nami i my to wiemy. Po prostu zawsze na co dzień czujemy ducha hrabiego Zamoyskiego.
To był człowiek skromny, oszczędny, ale na cele społeczne, na wielkie cele patriotyczne. Nie szczędził grosza. Zadłużał się, a robił wielkie rzeczy.
Zauważył prezes zarządu Zakłady Kórnickie Kazimierz Grzesiak.
Witajcie, moi drodzy. Jest nam niezmiernie miło, że po 100 latach niespełna pojawiamy się wśród was. Patrzę i oczy nasze cieszą się, bo to, cośmy tutaj wam wszystkim zostawili, żyje i kwitnie. Zamek, biblioteka,
magnolie.
Jesteśmy szczęśliwi, że na nas czekaliście. Tamten świat jest piękny, ale na tym są przyjaciele. No, pójdźmy, zobaczmy, co tam na nas czeka. Chodźcie, moje drogie.
A czekała wystawa i tort urodzinowy. W postać hrabiego wcielił się solista Teatru Wielkiego Tomasz Raczkiewicz. Hrabiego podejmował dyrektor Biblioteki Kórnickiej profesor Tomasz Jasiński.
Warto było. Widzę i pana prezesa, i pana dyrektora z małżonką. Witam, bardzo mi miło. Cieszę się, że panów widzę. Wy też się cieszcie, zobaczcie, co zrobili. Wszystko stoi. Kwitnie, nie tylko magnolie. Magnolie kwitną, bo Pan Bóg tak chciał. A to wszystko kwitnie, bo to ich ciężka praca. Klaszczcie, za naszych czasów się klaskało. Proszę o klaski dla panów prezesów, dyrektorów.
Cudowny panie hrabio, niezmiernie wzruszony w imieniu prezesa i własnym, witamy pana hrabiego. Można powiedzieć, że właściwie Kórnik nigdy nie rozstał się z panem hrabiem. Wszyscy żeśmy żyli, był pan dla nas cały czas wzorem. Kiedy zastanawialiśmy się, jak postępować, jak zrobić, co ratować, czego dokonać, zawsze szukaliśmy inspiracji w panu. Pamiętaliśmy, że wszystko oszczędnie, wszystko pro patria, wszystko dla narodu. Panie hrabio, ofiarował pan te wspaniałe posiadłości, ten piękny zamek, te śliczne zbiory, nie mające porównania z niczym innym, narodowi polskiemu. Składamy obietnicę, że będziemy ze wszystkich sił starać się i troszczyć o dziedzictwo narodowe, które naród polski dzięki panu hrabiemu otrzymał. Bądź zapraszany. Zapraszamy,
kochani,
na zwiedzenie wystawy, a potem, panie hrabio, nadal się jeszcze je torty.
Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja jestem tam, gdzieście mnie położyli. I pamiętajcie, dzielić się tym, co się ma, z innymi, to mądra inwestycja. Bo mnie tam to już wszystko nie bardzo się przydaje na tamtym świecie. Dołączycie, sami się przekonacie. Ale to, że wam służy i naszemu narodowi, to wielka moja radość w tym, ale i wielkie podziękowania dla matki, że nas takimi wychowała. Mam tutaj dla was taką pamiątkę, żeście przyszli. Proszę bardzo, panie profesorze, żebyście o nas nie zapomnieli. Panie prezesie.
Proszę.
Tak, proszę bardzo.
Proszę.
Siostro, rozdawaj. A jak zabraknie, to tam jeszcze koń z tyłu wiezie parę sztuk. Piękna wystawa, piękna.
Proszę. Tak.
Wśród gości, którzy przyjechali na jubileuszową wystawę, była Barbara Jabłońska-Stefanik, z pochodzenia poznanianka, artystka plastyk ze Związku Polskich Artystów Plastyków w Zakopanem, związana z teatrem i Towarzystwem Miłośników Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, pielęgnująca pamięć o wielkiej aktorce, ale też bardzo zaangażowana w utrwalanie pamięci o Zamojskich pod Tatrami. Nic dziwnego, chodziła do szkoły generałowej Zamojskiej.
Nasz anioł stróż i pomost między Kórnikiem a Zakopanem, jedna z ostatnich kuźniczanek, przywiozła tutaj piękne upominki z Zakopanego dla władz fundacji i również dla biblioteki i poprosiła mnie o pomoc, czyli naszą młodą legionistkę, w ich przekazaniu. Także pozwolę sobie tylko... Marysiu, wręcz panu prezesowi Fundacji Zakłady Kórnickie z wielkimi podziękowaniami w rocznicę istnienia fundacji dla pana profesora Jasińskiego, dyrektora Biblioteki Kórnickiej, dla żony pana profesora Kwiatek. Nie może zabraknąć kwiatków dla Władysława hrabiego Zamojskiego, jego szanownej matki generałowej Jadwigi Zamojskiej.
Mamo, choć kwiatki dostajemy.
I siostry Marii. Bardzo prosimy. Jak również dla wicedyrektorki Biblioteki Kórnickiej, pani Katarzyny Woźniak. Bardzo prosimy.
Anna Witek-Łazuka towarzyszyła Barbarze Jabłońskiej-Stefanik.
W naszej scenie faktu o szkole generałowej była taka szkoła. Ta scena faktu oparta została o materiały niepublikowane w bibliotece, czyli wspomnienia uczennic. I między innymi tam było, że patrzę na Nosal z okien i pani Basia do mnie w zeszły weekend, jak tu była, to powiedziała, a skąd pani wiedziała, że ja... Tam znalazłam się i ten Nosal mnie przekonał, żeby w tej szkole zostać. Ja, dziewczyna z dobrego domu, z Poznania, w szkole generałowej, ale właśnie góra przemówiła do romantyczki, pani Basi, plastyczki. Być może, że to ona jest autorką tych wspomnień, o czym nie wie. Nawet nie miałam okazji jej zapytać, bo wydawały przecież kuźniczanki swoje pismo, pisały listy do generałowej, były w kontakcie między sobą. No i na tej bazie powstała w związku z tym taka scena faktu, która przemówiła do świadków tamtych lat.
Przepraszam, pani Basiu, to zasadzka. Przygotowałam się teraz na projekcję. No, dostąpiłam takiego zaszczytu. Nigdy nie myślałam, że dożyję takiego momentu, że będę no, tak blisko hrabiego, pani generałowej, hrabianki. No, podziwiam ich urodę, te profile identyczne, matka, córka. Nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, jakie panie są wspaniałe w tych rolach właśnie. No i pan hrabia. Wszystko to dla mnie jest cudowne przeżycie, cudowne. Widocznie tak było napisane w górze, że mam po to tych 10 lat dodatkowych, no co nie bardzo sprzyja ZUS-owi, mówiąc delikatnie. No tak, bo to trzeba emeryturę 10 lat nadwyżką, bo przyzwoicie jest do 80 lat i kropka. A tu trzeba było jeszcze 10, 11. No i w tym roku 92 lata w listopadzie, a potem no może już ZUS odetchnie z ulgą, bo ja swoją misję mam wrażenie, no wypełniłam, ale to było napisane w górze. Ja po prostu odbieram na częstotliwościach i hrabia Zamojski, i hrabina Chłapowska, wielka aktorka Modrzejewska. I ten cel mi przyświecał i prawdopodobnie dlatego jakąś możliwą kondycję zachowuję, że ja mam ten cel taki, że nie mogę na chwilę bez dokumentacji krążenia, powielania czy kserowania i docierania tam, gdzie to zostaje przyjęte i przyjęte z radością, to jest pani prezes Teatru Legion. I to są osoby nieodzowne w całej tej mojej tutaj jakiejś takiej, no może chaotycznej jakiejś obecności, bo w nocy przyjechałam i dzisiaj się tu zjawiam. I jestem naprawdę przeszczęśliwa. Tego nie widać po mnie, ale w środku, tam w środku, to jest naprawdę niebiańsko, bo to przesyłka z nieba od tych, co odeszli, od tych wszystkich, którzy tu są, wspierają mnie, a mnie nie będzie. Przejmą wszystko i zostaną zachowane te piękne tradycje.
To pragnienie Barbary Jabłońskiej Stefanik już się spełnia.
Będąc w Kuźnicach, młodzież zawsze ją odwiedza. Cały Legion ją odwiedza. Ona nam towarzyszy. Dzięki niej tak trochę i bocznymi drzwiami mieliśmy okazję zobaczyć kaplicę generałowej, która jest tylko otwierana od wielkiego dzwonu. Poznać w galerii pana Orskiego, w którym to Towarzystwo Modrzejewskiej urzęduje. Też prywatnie byliśmy przyjęci i tak nieformalnie, ale zawsze pod hasłem wspaniałych Polaków, ich zasług i ich idei, która trwa nadal, no bo nasza młodzież jest tego chyba przykładem, że to nie są ad acta odłożone, prawda, postaci zakurzone w muzeum, tylko żywe, tak jak dzisiaj Zamojski, który zrobił tutaj objazd w Łości.
Hrabia Władysław Zamojski rzucił hasło do przejścia z Klaudynówki do zamku.
Do zamku! Zobaczymy, co byście tam nawyczyniali w tym moim zamku. Nie, już waszym. Chodźmy. Przepraszam cię bardzo. Chodźmy.
Panie dyrektorze, przepraszam, a co dziś w zamku nas czeka?
No, organizatorem jest pan hrabia, on nas zaprasza, także nie wiemy nic. Zobaczymy, może jakieś niespodzianki.
Hrabia zaprosił wszystkich do sekretariatu ważnego pomieszczenia.
Pani hrabiny Izabeli Czartoryskiej pokój reprezentacyjny. Piękna podłoga i myśmy tą podłogę i również gabinet, gdzie pan hrabia książki przeglądał, a przedtem jaśnie pan dziadek wyremontowali. Znowu za pieniądze pana prezesa.
Panie prezesie, no wielka to radość, że te pieniądze służą. Długi pospłacaliście, bo jak żeśmy umierali, to trochę tego było. Dobrze, dobrze. Słyszałem, że góry można było kupić, drugą połowę, tylko jakoś się nikt nie kwapił. Za wcześnieśmy, mamo, umarli.
Ale ciebie na chwilę skryty wypuścić i dogonić cię nie można.
Już nogi trochę zdrętwiały od tego leżenia, ale ciało stare, ale służy.
Prosimy bardzo.
Co to takiego jest? Mogę tutaj zerknąć, co to jest? O, zamknięte. Spocznę na moment.
A w tym drugim życiu aktorskim, jak się pan czuje?
Doskonale. Właściwie to nie wychodzę z niego.
A gdzie pana można poza zamkiem spotkać?
Teatr Wielki oczywiście, w Poznaniu. No i jeszcze w kilku własnych projektach. Chodźmy, bo tutaj otworzono nam...
To jest właśnie taka różnica między rękopisem a drukiem, tak? Druk można powielać, rękopisy są zawsze wyjątkowe.
Rad.
Poprawnie odczytał. Pan.
Kiedyś to był taki solista z opery, nazywał się chyba Tomasz Raczkiewicz i kiedyś mu pokazałem i śpiewał od razu też. W pierwszej chwili myślałem, że on zwariował, no ale potem pomyślałem, nie, przecież on czyta te nuty. I pan hrabia też ma tę zdolność.
A co to jest za księga?
To jest graduał, księga liturgiczna na mszy świętej, zapisana w zapisie czteroliniowym, którym pan hrabia swobodnie.
Pneumami jest zapisana.
Z pięknymi. Na pergaminie 20 kilka kilogramów. Najcięższa nasza książka.
Z którego wieku?
Ona jest z wieku XVII, ale tak naprawdę to jest kopia wcześniejszej średniowiecznej. W jakim sensie kopia? Po prostu stara średniowieczna się zużyła, no i ufundowano jej jakby nową kopię i dlatego można powiedzieć, to jest księga tak naprawdę duchem z średniowiecza.
Na tych szafach też rzadko je. Tutaj goście zwykle nie widzą tych szaf. To są szafy, które jeszcze hrabia Tytus Działyński, czyli dziadek naszego pana Władysława, zamówił na potrzeby biblioteki. On sobie pierwotnie wyobrażał, że mu wystarczą. Opisał je nawet tematycznie, można się domyślić, popróbować odczytać te napisy, jak ktoś potrafi. Tak.
Literatury.
Tak.
Literatury.
Teologia, historia. Ale bardzo szybko okazało się, że tych szaf jest za mało. Dzisiaj przechowujemy, zdradzę Państwu, nasze najstarsze rękopisy. Tak skromnie opakowane, ale to opakowanie jest szczególne, bo chroni książki przed światłem. Pamiętajcie, że dla rękopisów, dla druków bardzo szkodliwe jest działanie światła słonecznego. Dzisiaj w bibliotece mamy prawie 400 tysięcy książek i rękopisów. One są przechowywane nad nami, na drugim piętrze oraz w nowym magazynie już poza zamkiem. Także przyszłych historyków, badaczy literatury, zapraszam do naszej biblioteki. Proszę.
I w skarbcu też, skarbce nasze, czyli poeci, Norwid, Mickiewicz, Słowacki, Napoleon Bonaparte, mamy też rękopisy Napoleona.
Postać hrabiego Władysława Zamoyskiego jest fascynująca. Z Wandą Karkucińską z Biblioteki Kórnickiej rozmawia Rafał Regulski.
Kiedy oddał całą majętność narodowi polskiemu, to powiedział, no wreszcie będę miał spokój. On się czuł depozytariuszem majątku narodowego.
Czy zatem możemy powiedzieć, że łatwo przyszło mu oddanie tego majątku narodowi, czy przekazanie?
Tak, w tym sensie, że to był asceta, to był człowiek o wysilonej duchowości, to był człowiek, który naprawdę dla siebie nic nie potrzebował. Bardzo słynne były jego wytarty surdut, czy ten płaszcz, w którym wiecznie chodził. To zresztą trzeba powiedzieć, że on był na przykład przyjacielem brata Alberta, czyli to były osoby, które nie służyły sobie, to były osoby, które służyły społeczności.
Podróżował też zresztą z własną herbatą, ponoć i kaszą.
To jego wstrzemięźliwość, prawda, też przejawiała się w jedzeniu. Między innymi tu były jeszcze opowieści osób, które niegdyś znały Władysława, ponieważ on był wegetarianinem, nie chciał jeść mięsa, ale był wysokim mężczyzną, dwumetrowym prawie. W związku z tym tu wierne służące wkręcały mu do jedzenia chociaż odrobinę kurczaka czy czegoś, żeby jakoś podtrzymać jego nadwątlone siły. To był człowiek, który jak pracował, nie myślał ani o jedzeniu, ani o piciu, ani o żadnych innych rzeczach. Druga, że to wynikało z tego, że on też podporządkowywał swoje obyczaje pewnym ideom, prawda? Bo jest też słynna ta anegdota, jak przyjechał Piłsudski do zamku Kórnickiego i przyjmował go. Wiadomo, jak się przyjmuje zawsze głowę państwa, prawda? No więc zawsze są bankiety i tak dalej. Tu był też bankiet, ale nad wyraz skromny i podano wodę, ponieważ, jak stwierdził Zamoyski, winogrona u nas nie rosną, wino nie jest krajowym produktem, a zatem dajemy to, czym chata bogata, prawda?
Gdy człowiek bogaty żyje jak asceta, to łatwo go posądzić o skąpstwo.
Tak, mówiono o nim, że jest skąpcem, mówiono o nim, że jest dziwakiem. Wiele osób, szczególnie z arystokracji, wieszało na nim psy i w różne czytamy pamiętniki, w których go bezlitośnie oplotkowywano, ale podejrzewam, że to wynikało przede wszystkim z niezrozumienia. To był człowiek, który swoim formatem, intelektem, postawą przerastał środowisko i rozumieli go nieliczni. To Stefan Żeromski napisał o nim pięknie, jako o samotniku wśród tłumu.
Henryk Sienkiewicz opisał go jako człowieka, cytuję, trochę dziki i nieżonaty.
Że był nieżonaty, to mi się wydaje, że to jest wpływ jego mamci, Jadwigi z Działyńskich Zamojskiej, która sama była przymuszona do małżeństwa ze starszym od siebie o 30 lat mniej więcej wujem, bratem swojej własnej matki i która potem niby tego męża swego pokochała, ale właściwie wydaje mi się, że to małżeństwo, które na siebie wzięła, była bardzo wierzącą kobietą, traktowała jako krzyż swojego rodzaju. I podejrzewam, że tak małżeństwo musiała przedstawiać trochę swoim dzieciom, bo ani Władysław Zamoyski, ani jego siostra Maria zostali w stanie bezżennym.
Czy możemy o to mieć pretensje do matki Zamoyskiego?
No pretensje trudno, ale na pewno spotyka się taki typ kobiet, prawda? Świetnych, mądrych, gospodarnych, przewidujących, prawda? Które wywierają na swoje dzieci taki wpływ, których synowie są właściwie bez żon. Generałowa żyła aż 92 lata, więc ona ten wpływ naprawdę na swoje dzieci wywierała.
Czy w takim razie przy takiej postawie matki Władysław Zamoyski cierpiał?
Nie. On był bardzo ściśle z nią związany i bardzo ją kochał. Myślę, że on po prostu nie wyobrażał sobie innej rzeczywistości. Nie ma ani słowa w listach, na przykład zniecierpliwienia czy takiego pobłażliwego lekceważenia bodaj. Bardzo szanował matkę, zresztą miał za co.
I nie czuł się zdominowany przez nią?
Co mu w duszy grało, to już my nie wiemy, prawda, dokładnie. Ale w listach czy gdziekolwiek absolutnie nie ma tego śladu.
To tu może warto przypomnieć o tym, że Władysław Zamoyski raz służył przez pewien czas w armii francuskiej, a dwa omal nie został duchownym.
Tak, bo on to nawet mówił, że, bo ponieważ było dwóch braci, jeden zmarł w młodości, jego brat Witold, to miał właśnie, co Witold wybierze, jeżeli Witold będzie żołnierzem, to ja będę kapłanem, a jeżeli on będzie kapłanem, to ja będę żołnierzem, tak powiedział Władysław Zamoyski.
Ale czy to byłoby powołanie w jego przypadku?
Służba. Gdybyśmy ten wyraz w szlachetnym znaczeniu tego słowa przyjęli, to był człowiek służby. On po prostu wyobrażał sobie życie, matka jego zresztą też. Ona tak pięknie rozumiała właśnie chrześcijaństwo jako służbę Bogu i ludziom. Ten typ formacji duchowej, jaką właśnie miał Władysław Zamoyski, można byłoby określić podobnie. Zresztą na przykład hymn, który napisała jego siostra Maria Zamoyska, jego słowa brzmiały w ten sposób: służąc Bogu, służymy ojczyźnie, służąc ojczyźnie, służymy Bogu. Więc to słowo służba było tak jak gdyby wszechobecne w ich działaniach.
A jak to się stało, że on tyle podróżował?
To był trochę może przypadek, ale też na pewno osobiste zainteresowania. Ten wyjazd do Australii i Polinezji był misją dwojaką. To znaczy z jednej strony organizował stoisko francuskie na wystawie w Sydney i w Melbourne, a z drugiej strony wiemy o tym, że pojechał tam konsolidować Polonię australijską, bo zachowały się u nas i wykazy ludzi, z którymi powinien mieć kontakt. Oczywiście było to ściśle tajne, bo to nie były rzeczy tutaj dobrze widziane, ale czasy były takie, że coraz bliżej już było właśnie tych pomysłów dyplomatycznych, prawda, żeby jakoś gdzieś sprawę polską wydobyć na wierzch. Bez wątpienia I wojna światowa temu dopomogła.
Do rozmowy z Wandą Karkucińską jeszcze wrócimy. Tymczasem goście uczestniczący w wystawie z okazji 90-lecia Fundacji Rogalińskiej przenieśli się z zamku do arboretum. Towarzyszył mi dyrektor Fundacji Zakłady Kurnickie Kazimierz Grzesiak. Ile osób jest związanych z fundacją? Ile pracuje?
5,5. Ponieważ przyjęliśmy taką zasadę, wyciągnęliśmy wnioski z historii, która kończyła się tym, że w fundacji było zatrudnionych 108 osób.
A w jakim okresie?
W okresie przedwojennym.
Niebywałe.
Tak, i w związku z tym część środków finansowych wypracowanych przez fundację była konsumowana przez ten sposób zatrudnionych pracowników i postanowili, że tego już nie zrobimy, a środki, które wygospodarujemy, będziemy kierować na cele społeczne. Niedawno oddaliśmy kompleks domów seniora w Jarosławcu. Już jest uruchomiony.
To też fundacja.
Tak, za własne środki finansowe. No, cała akcja stypendialna. 19 szkół średnich w kraju, noszących imię Zamojskich lub Działyńskich. Tam młodzież otrzymuje stypendia od nas. Niezależnie od tego fundujemy stypendia doktoranckie i podoktoranckie, głównie autorskie. Kulturalna sfera to wydawnictwa, które realizujemy, zresztą część tych wydawnictw pani widziała na wystawie, oraz wspomaganie wydawnictw, na które z różnych powodów nie ma pieniędzy w tej chwili. Nie są to nasze wydawnictwa, a instytucje i organizacje, które borykają się z problemami finansowymi, a dotacjami specjalnymi pomagamy. No, niezależnie od tego, to dzisiejsze spotkanie dzieje się w ramach realizacji takiego wspólnego programu, który finansujemy, a który dotyczy pokazywania tego, co w Bibliotece Kurnickiej jest najcenniejsze, a czego normalnie w czasie wycieczki się nie zobaczy. To jest właśnie pokazywanie tego muzeum czy tej biblioteki od innej strony. Nie od strony grzbietów książek, tylko od ich wnętrza, od ich zawartości. I z tego względu ja nigdy nie mam problemu, żeby zarząd, jak są tego typu wnioski, nie zatwierdził dotacji, nie zatwierdził pomocowych środków, które pozwalają na właśnie tego typu realizacje. Za chwilę, od 5 lipca, rozpoczyna się festiwal Muzyka z Kurnika, którą też wspólnie z gminą finansujemy. I to są 2 miesiące koncertów, na które przychodzi kilkanaście tysięcy ludzi.
I przyjeżdża.
I przyjeżdża z całego regionu.
Hrabia prowadzi grupę.
Hrabiego ciągnie do starych fragmentów tych włości i idzie właśnie do odremontowanego obiektu. To jest obiekt należący do Instytutu Dendrologii, w którym w tej chwili między innymi ze środków fundacji są prowadzone prace adaptacyjne, które mają na celu przystosowanie pomieszczeń dla celów oświatowych. Ma to służyć popularyzacji wiedzy o przyrodzie, o arboretum, o gatunkach tu występujących. W tym arboretum jest ponad 3,5 tysiąca gatunków drzew i krzewów. I to nie tylko europejskich. Ktoś, kogo interesuje, proszę zobaczyć, niech pan zobaczy, jak to pięknie wygląda. Ktoś, kogo interesuje właśnie przyroda, kogo interesuje biologia, no to ma tu fantastyczny warsztat. Tutaj to jest też dla zabawy dla dzieci cisowy labirynt, w którym zostały wytyczone cisowe komnaty. No, oni nazwali cisowymi komnatami.
Wchodzimy pomiędzy cisy, które długo rosną, a tu są niebywale okazałe.
Proszę zobaczyć, jakie one są piękne.
W stroju z epoki, ścieżkami arboretum, kroczyła generałowa Jadwiga Zamojska, prywatnie Maria Rybarczyk, aktorka Teatru Nowego, i rozdawała fotografie Zamojskich.
Mamy jeszcze zdjęcia?
Zaraz Sławek.
U konia.
Tak, bardzo
konia.
Proszę.
Konia.
Bardzo proszę. O, ja również poproszę. Proszę bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo.
Marysiu, jak ludzie, właściwie nie wiem, czy tak się mogę teraz zwracać.
Tak.
Jak ludzie reagują na takie prezenty w postaci zdjęć Władysława Zamojskiego czy jego siostry?
bardzo chętnie je przyjmują i proszą o autografy.
Czyje?
Pani Jadwigi Zamojskiej, generałowej, i prawda, pana Władysława Hrabiego Zamojskiego.
I jak się podpisujesz?
Pytam. Pytam, jak chcą, żebym się podpisała. Więc podpisuję się często alias. Podwójnym nazwiskiem z aliasem.
To miłe przedpołudnie dzisiaj, prawda?
Bardzo, bardzo. Zwłaszcza, że wiesz, ja jestem z Poznania, ja tutaj bywałam jako dziecko. I nigdy nie myślałam, że przez moment zmartwychwstanę jako generałowa Zamojska. I to jest bardzo przyjemne.
I kolejny fragment rozmowy Rafała Regulskiego z Wandą Karkucińską.
Gdzie mu było bliżej, do tej Wielkopolski z Kurnikiem, czy do Galicji z Zakopanem i tymi pięknymi górami?
Tu w Wielkopolsce, jakby to dzisiejszym językiem powiedzieć, miał szlaban, prawda? Dlatego, że mu tu właściwie nie wolno było być. Przyjeżdżał dosłownie, kiedy był jeszcze zabór pruski, 2-3 dni, kiedy dostawał za każdym razem, musiał pisać podanie, prosić o możliwość przyjazdu do Kurnika itd., itd. Nie było to, powiedzmy, bardzo miłe. A oprócz tego naprawdę ukochał góry. Wcześniej bywał tam, ale kiedy już kupił Zakopane, to naprawdę spędzał tam większość czasu. Ale powodowała to i sympatia do gór, ale z drugiej strony też to, że tam po prostu mógł bywać, prawda, bez żadnych ograniczeń.
To jemu zawdzięczamy właśnie morskie oko i to, że znalazło się ono wraz z otoczeniem całym w granicach Polski. Ta walka trwała 12 lat, ale chyba warto powiedzieć, że ta walka nie toczyła się tylko w sądzie przed obliczem sędziego.
Tak, to były też właśnie znane jego zakusy, to można byłoby nawet zrobić film sensacyjny w odcinkach, ponieważ no, trudno powiedzieć, że prawem i lewem on działał, ale nie popuścił, ale też mało kto sobie zdaje sprawę, że w tym Zakopanem on wystawił ileś tam budowli użyteczności publicznej, tej takiej podstawowej, wodociągi, elektrownia, prawda? My tu mamy w Kurniku całą masę planów, gdzie on sprowadzał jakieś najnowsze rozwiązania techniczne ze Szwajcarii, płacąc ciężkie pieniądze, po to, żeby uzdrowisko w Zakopanem miało taką, no powiedzmy sobie, europejską rangę.
Władysław Zamojski nie żałował pieniędzy także na dobra kurnickie. Dziś ściągają do Kurnika tłumy. Kazimierz Grzesiak, prezes Fundacji Zakłady Kurnickie.
Przygląda się pan życiu Kurnika i życiu mieszkańców Kurnika. To jest taka dosyć zwarta społeczność.
To znaczy, to są jak gdyby dwie społeczności. Jedna społeczność to jest zwarta i koncentrująca się wokół zamku, Instytutu Dendrologii Starego Kurnika. I druga, ta nowa, to jest Borówiec z nowymi osiedlami, z inteligencją, która koncentruje się tam, i te problemy łączenia się tych dwóch społeczności nie są wcale takie proste. To jest zjawisko zresztą powszechne wokół Poznania, gdzie tworzy się te sypialnie, w których mieszkają ludzie kultury, biznesu, i którzy dojeżdżają do pracy. I tu oni mają trochę inne oczekiwania jak mieszkańcy Kurnika i oni w tej chwili są w trakcie takiego docierania się i tarć o to, by oni również byli docenieni, bo niedługo ich będzie tam więcej jak tu. Bo to jest zjawisko, które właśnie narasta wokół Kurnika, Swarzędza. To jest ta budująca się aglomeracja poznańska, która te procesy integracyjne tego nie zakończyła. To jest dopiero na początku.
Na ścieżce w Arboretum pojawiła się kolejna postać w stylowym stroju.
Pani się wcieliła w rolę?
Hrabianki Marii oczywiście. Muszę powiedzieć, że jest to postać dla mnie szczególnie bliska, dlatego że z opowieści rodzinnych pamiętam, jak moja babcia opowiadała, że z hrabianką Zamojską grała na cztery ręce.
A gdzie?
Tutaj w zamku.
Ponieważ... A pani jest z Kurnika?
Ja jestem z Kurnika. Ponieważ
jak się pani nazywa?
Anna Maria Wieczerska, a moi dziadkowie się nazywali Hołderni. taki dosyć, no, dziadek był znanym działaczem społecznym, więc no, tutaj na terenie, powiedzmy, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców, jest to nazwisko znane, dlatego podaję właśnie to. No i opowiadała mi właśnie babcia, pamiętam, już taka była staruszeczka, ale właśnie mówiła, z hrabianką, to jak ja byłam panienką, to grałyśmy na cztery ręce, a siostra mojej babci chodziła na lekcje śpiewu. Dlatego, że hrabianka udzielała właśnie lekcji śpiewu, była to osoba bardzo utalentowana, więc oprócz prowadzenia zajęć w szkole, którą zapoczątkowała generałowa, a hrabianka Maria kontynuowała, no właśnie różnych rzeczy, oprócz takich praktycznych, gospodarczych, bo to powiedzmy również w tym kierunku szło, ale również te tematy takie artystyczne się przewijały.
Miłość do sztuki, miłość do piękna. Mieszkańcy zamku zaszczepili kurniczanom, prawda? I coś zostało po tej ich takiej przemyślanej pracy na rzecz mieszkańców Kurnika.
Tak, ja myślę, że w ogóle ten duch tutaj został taki, że jest to nasze przepiękne miasteczko, że należy dbać o te tradycje, że należy to kultywować, co widzimy, że no w tej chwili coraz więcej jest stwarzanych okazji, bo właśnie nie tylko Biała Dama, ale właśnie tego rodzaju wspomnienia.
No, jesteście Państwo pięknie ubrani, to radio, więc proszę opowiedzieć, co Pani ma na sobie jeszcze?
Dobrze, już opowiem. To jest strój jeszcze, mamy tutaj wiek XIX, czyli charakterystyczny właśnie taki welon, w ogóle zacznę od tego, że czerń. Dlaczego czerń? Dlatego, że kiedy Polska straciła niepodległość, nie wypadało patriotom chodzić w kolorach. Wobec tego panie ubierały się od góry, nawet dzieci były ubierane na czarno. W dobrym tonie było, że ewentualnie, jeżeli biżuteria, to właśnie biżuteria patriotyczna, właśnie mam taki krzyżyk z orzełkiem na szyi, krzyżyk jest czarna emalia i orzeł w koronie oczywiście. I w zasadzie również były pierścienie tego typu, ta czerń, która była od stóp do głów, była to długa spódnica, zapinany właśnie na, bardzo często właśnie się na zdjęciach nawet spotyka, drobne guziczki od góry do dołu, także pozapinanie tego no, troszeczkę wymaga czasu. I jeszcze sznurowane buciki, które później nam się, powiedzmy, już gdzieś tam około roku 1920-30 to się już zmienia. Lata 30 oczywiście to już zupełnie inna kobieca moda, natomiast właśnie jeszcze ten okres tutaj chcemy tego przełomu wieku w tych ubiorach przedstawić.
Końcowy fragment rozmowy Wanda Karkucińska, Rafał Regulski.
Przykro było wiedzieć o tym, że człowiek, który tyle dla Zakopanego zrobił, przecież to zdobycie tego wszystkiego kosztowało masę pieniędzy, która tu z Wielkopolski przecież szła, prawda, z jego majątności, że właściwie była to postać jak gdyby mało znana. Proszę mi wierzyć, że po wojnie długie lata nikt nie wiedział. Bardziej znaną postacią był Tytus Chałubiński w Zakopanem, ten, który jak gdyby Zakopane rozpropagował w Warszawie, niż ten skromny człowiek, który tyle dla Zakopanego zrobił. A dla mnie najbardziej taki nurtujący jest motyw, jaki jest wkład Władysława Zamoyskiego w pracę przy odzyskaniu niepodległości Polski. Bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest okres właśnie około I wojny światowej. Do Londynu przyjeżdża młody człowiek, Józef Rettinger, który ma polecenia do najlepszych rodzin angielskich, który ma pieniądze i są zachowane papiery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, że się wszyscy dziwią, skąd to jest? Kto to jest ten młody człowiek, który ni stąd, ni zowąd zakłada przedstawicielstwo polskie? Państwa polskiego jeszcze nie ma. Kto go opłaca? Kto to jest? Oni do tego nie doszli, prawda? To jest jakaś tajemnica. I teraz pokojarzmy trochę faktów. Ojciec Józefa Rettingera był adwokatem, który zajmował się sprawami zakopiańskimi Władysława Zamoyskiego. Owemu młodzieńcowi, Józefowi Rettingerowi, studia fundnął Władysław Zamoyski, bo on wiele takich dla młodzieży dawał stypendiów. sam z siebie przyjechał. Polecenia do najlepszych rodzin w Anglii to były oczywiście kontakty Zamoyskich, bo Władysław Zamoyski, ojciec, siedział bardzo długo w Anglii, znał najlepsze rodziny angielskie, stąd te polecenia. Więc gdybyśmy tylko sam ten wątek angielski, nie mówię o innych, bo one są jeszcze mało rozpoznane, prawda? Oznaczałoby to, że Władysław Zamoyski, nie mamy na to niestety tutaj żadnego papieru, to trzeba byłoby robić badania pod tym kątem, zarówno w archiwach francuskich, w archiwach angielskich, jaki był udział Władysława. Według mnie większy niż się przypuszcza. Nie wyobrażam sobie, żeby ten człowiek nie użył wszystkich swoich wpływów, wszystkich swoich znajomości w świecie arystokratyczno-politycznym, prawda? Tu zresztą nawet na naszej wystawie są pokazywane wizytówki. Nie sądzę, żeby on się nie przyczynił do odzyskania niepodległości Polski.
Hrabia Władysław Zamoyski, chociaż nie żyje od 1924 roku, to jego dzieła trwają i pamięć o nim i o rodzinie Zamoyskich i rodzinie Działyńskich jest stale żywa. Stąd wejście w rolę hrabiego Tomasza Raczkiewicza nie było takie trudne i wywiązał się z tego Raczkiewicz znakomicie.
Czy hrabia zaśpiewa na pożegnanie?
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Do zobaczenia, moi drodzy.
Miłego dnia Państwu życzymy.
Może za rok znowu do Was przyjadę.
Do zobaczenia, tak.
Dziękujemy, panie dyrektorze. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy Wam, kochani. Słuchajcie, Ruta Honorowa. Kochajcie Polskę i kurni. Czuwaj!
I taki to był w ostatni weekend maja, weekend z Fundacją Zakłady Kurnickie w 90. rocznicę istnienia. Czekamy na kolejne wystawy w Klaudynówce. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miszko-Malcher.